Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą w radiu UWM FM. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. I zwykle mówiłem, że jak co tydzień w poniedziałek o godzinie 13, ale jak się bezproblemowo orientujecie, dziś jest niedziela, a godzina 15. W zeszłym tygodniu zmieniła nam się ramówka na letnią, w związku z czym nie było mnie w poniedziałek, ale spokojnie, audycja się nie kończy, zostaje tylko przeniesiona na inny termin, na ten termin właśnie, który mamy dziś, termin weekendowy, być może nawet bardziej licujący z tematem audycji, gdyż jak wam w poniedziałek mówiłem o moich wyjazdach, a wy byliście w pracy, to domyślam się, że może nie każdemu się to jakoś specjalnie podobało. Dziś tylko wyjątkowo, może żeby przyzwyczaić państwa do tej nowej godziny, trochę informacyjnie, ale warto się do tego przyzwyczaić, gdyż już w kolejnym sezonie właśnie ta godzina i ten dzień będzie dniem tejże audycji. Żeby zakończyć po prostu jakąś klamrą ten drugi sezon audycji Gdzie nogi poniosą i jeszcze w tym miesiącu, w czerwcu, choć już w nowej letniej ramówce, troszeczkę wam o turystyce poopowiadam. Za tydzień, tak jak przed tygodniem, spodziewajcie się audycji, o tym się mówi. I drodzy państwo, jako że jest to ostatnia audycja, to będzie to na pewno taka audycja, taka informacyjna, kilka wątków, jak najbardziej związanych z podróżami, ale niekoniecznie związanych ze sobą nawzajem. Dziś również duża porcja newsów i od nich zaczniemy. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać, nie macie jakiegoś miejsca, chcecie coś oryginalnego, to może warto postawić na coś ekstremalnego, jak na przykład Afganistan, gdzie tamtejsze władze odpowiedzialne za turystykę zachęcają do odwiedzin, bo w sumie ruch tam bardzo wzrasta. Od przejęcia przez talibów władzy w 2021 roku wzrósł ponad 10-krotnie. Więc w procentach fajnie, ale w liczbach względnych to jest wzrost 691 osób w 2021 do 7000 w roku poprzednim. Także jak widać, szału specjalnie nie ma. Afgańczycy szczególnie liczą podobno na turystów z Chin i ci też turyści są najbardziej zainteresowani. Pomóc w zachęceniu tychże turystów mają uproszczone procedury wizowe, gdzie wizę będziemy mogli kupić na granicy, ale obecnie jeszcze jest do tego daleka droga. Podobno dzieje się coś pozytywnego również, jeśli chodzi o prawa kobiet w Afganistanie. Zezwolono im na pobyt w jedynym 5-gwiazdkowym hotelu w strefie spa. To jeszcze jest daleko do standardów, które my znamy na co dzień, ale dla nich to jest jakiś postęp, tak? Nie od razu Rzym zbudowano. Natomiast moją uwagę w tym wszystkim zwraca fakt, że w zasadzie każde państwo, nawet jakieś problematyczne, upadłe, państwo trzeciego świata, zaczyna widzieć zarobek w turystyce i to tak dosyć mocno na to stawiają, a to turystom nie wróży dobrej przyszłości, będzie trzeba coraz więcej za to płacić. Kolejne, drodzy państwo, lotnisko znosi limit płynów. Szkockie Aberdeen pozwoli na przewiezienie 2 litrów właśnie płynów w bagażu podręcznym. Szacuje się, że dzięki tym skanerom nowym, które to umożliwiają, przepustowość stanowisk kontroli bezpieczeństwa zwiększy się co najmniej o 50%. I teraz pytanie, czy właśnie te 50% będzie skutkowało tym, że będzie więcej lotów? To się nie na każdym lotnisku uda, bo na wielu po prostu już się więcej nie da, jak chociażby na naszym Okęciu, czy w Modlinie, czy po prostu będą zwalniani ludzie. Nie wiem, mam nadzieję, że coś pomiędzy, że ani jedna, ani druga opcja nie okaże się tą wiodącą. A jak już jesteśmy w temacie nowych skanerów, już 5. lotnisko w Polsce zapowiada, że je kupi po Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Rzeszów wskazuje, że takie planuje kupić. Póki co żadnych dat nie ma, ale lotnisko po tym, jak się bezprecedensowo rozwinęło ostatnio, w dalszym ciągu chce się rozwijać. Pierwszym krajem, który w ogóle całkowicie miał znieść te limity, miała być Wielka Brytania. Miało być to już 1 czerwca tego roku, ale termin wdrożenia na pewno się odsunie. Podobno przez lotniska. Rząd nie ma sobie nic do zarzucenia, nie tylko rząd brytyjski, żaden rząd nie ma sobie nic do zarzucenia, więc to nas niespecjalnie powinno dziwić. Póki co zostało to przesunięte o rok. Władze miasta Como chcą wprowadzić opłatę wjazdową dla jednodniowych turystów, podobną do tej z Wenecji. Nadmiar turystów powoduje niezadowolenie ze strony mieszkańców, z tego powodu rozważane jest wprowadzenie tych opłat wjazdowych. Oczywiście tylko dla jednodniowych turystów, którzy przyjeżdżają na kilka godzin. Przypomnę tylko, że w Wenecji, noszącej się bardzo długo z takim zamiarem, ja już o tym od paru lat słyszałem, od tego roku, od 25 kwietnia, opłata za wstęp do miasta wynosi 5 euro, nie dotyczy dzieci do lat 14 i początkowo ma obowiązywać tylko w weekendy i okolice włoskich świąt. Jednakże opłata nie będzie dotyczyła turystów mających wykupione noclegi w mieście. Natomiast, drodzy państwo, jeśli chodzi o Wenecję, zwiększenie opłat jednak nie pomogło, gdyż być może z obawy przed kolejnym wzrostem cen lub w ogóle zamknięciem miasta w jakiejś części, mimo opłat, turystów jest więcej. I teraz to jest takie sprawdzam dla władz Wenecji, czy faktycznie chcą walczyć z overturyzmem, czy wietrząc szanse na zarobek, po prostu zwiększą ceny. Zamiast na przykład próbować rozłożyć ruch turystyczny na inne miesiące, miesiące, zamiast edukować, muszą szukać jakiegoś rozwiązania. Myślę jednak, że nic takiego się nie wydarzy, tym bardziej, że pieniądze, które miasto wydało na system obsługi nowych opłat, wynoszą 3 miliony euro, a póki co zwróciła się około 1/3. Ponad 10 milionów złotych, drodzy Państwo, na system opłat. Mi to śmierdzi wałem na kilometr, no ale no co ja tam wiem. Natomiast, żeby tych opłat uniknąć i żeby w jakiś sensowny sposób coś pozwiedzać, to ja polecam w Wenecji spać albo tam dopłynąć w jakiś inny sposób przed pierwszym statkiem, tak? Także, drodzy Państwo, wtedy tych turystów nie będzie i cokolwiek zobaczycie. No, ewentualnie zawsze można przecież wyjechać poza sezonem, tak totalnie poza sezonem, skoro chcecie to tylko zwiedzić i nie musi być ciepło. No, tylko pytanie, czy w Wenecji jest jeszcze coś takiego jak w ogóle poza sezonem? A jak już jesteśmy przy nowych daninach, opłatach, podatkach, to w Lizbonie ma zostać zwiększony dwukrotnie podatek od noclegu z 2 do 4 euro. Burmistrz uważa, że to fair w stosunku do mieszkańców stolicy. A środki zostaną przeznaczone oczywiście na dalszy rozwój infrastruktury turystycznej oraz sprzątanie miasta. Tymczasem już drożej trzeba zapłacić od kwietnia w Barcelonie. Zamiast 2,75 to 3,25 euro. Jak się okazuje, Barcelona ma obecnie mniej turystów, ale za to więcej pieniędzy w kasie. Obawiam się niestety, że większość fajnych miast takich na City Break pójdzie właśnie tym śladem. Idzie im również nieodległa w stosunku do Polski Klaipėda, rozważająca pobieranie podatku noclegowego od turystów. Trzecie największe miasto Litwy chce inkasować od przyjeżdżających 2 euro za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Władze liczą, że tym sposobem do kasy spłynie około, no przeliczając na nasze 3,5 miliona złotych. Środki miałyby być przeznaczone oczywiście na rozwój turystyki w mieście oraz promocję Klaipėdy wśród potencjalnych odwiedzających. Czyli, drodzy Państwo, ja Wam to szybko wszystko wytłumaczę, jak słyszycie o tych podatkach. Potrzebujemy więcej pieniędzy na rozwój turystyki, więc łupimy turystów jeszcze bardziej, żeby przyjeżdżało ich mniej, ale żeby zostawiali tą samą albo i większą ilość pieniędzy. No widzicie, a tyle się mówi o inkluzywności, żeby każdy miał dostęp do świadczeń, tak? No a jednak tutaj turystyka, jak widać, jako dobro, jednak bądź co bądź luksusowe, jest chyba wyjęte z tego wszystkiego. Jak widać, turystyka ma być tylko dla bogaczy. No ten trend już jest od dawna widoczny. Śpieszmy się kochać podróże, tak szybko stają się drogie, można by było sparafrazować klasyka. No ale cóż, drodzy Państwo, no ryba gnije od łba. Jak na pewno kojarzycie, teraz jest dosyć gorąco o cenach prądu, no to powinniście sobie również uświadomić, że w tych cenach prądu, które jeszcze dodatkowo wzrosną pewnie niedługo, około 84% stanowią unijne podatki w różnej formie, tak? Ale jest to 84% tej ceny. Wiadomo, że i tak te podatki trzeba by było w jakiś sposób płacić i to nie jest, że 84% płacimy niepotrzebnie przez Unię, no ale no, podejrzewam, że przynajmniej ze 30-40 to na pewno. A wskazuje się, że ilość CO2 jednak wzrosła. Amrian Technologies wskazuje, że przemysł lotniczy wyprodukował w zeszłym roku o 16% więcej CO2 niż przed rokiem. Za 84% emisji odpowiada 10 najpopularniejszych krajów docelowych. Zobaczcie, jaka dysproporcja. I wśród tych 10 krajów jest Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Rosja, Francja, a także Włochy, Holandia, Szwajcaria, Portugalia i Grecja. Aby zrównoważyć ślad węglowy pozostawiony przez przemysł turystyczny, potrzeba około 7 miliardów drzew rocznie, a więc no 11% całkowitej masy lasów na naszym kontynencie. Garść statystyk turystycznych. Kiwi.com sprawdziło, gdzie latają Polacy. No, pamiętajmy, że to są tylko ich statystyki, im dostępne dane, bardzo szerokie, ale nie są to dane z wszystkich podróży, ale już oczywiście jakieś tam odniesienie do rzeczywistości na pewno mamy. Wzrosła średnia cena biletu, jest droższa niż w zeszłym roku o 40 euro. I drodzy Państwo, gdzie latają Polacy? Polacy latają tam, gdzie jest dużo słońca, tak generalnie, no, aczkolwiek są wyjątki. W pierwszej trójce Hiszpania, Włochy i mniej słoneczna Wielka Brytania, no to myślę, że troszeczkę bardziej turystyka kulturowa, no albo to nie są wyloty turystyczne. Dalej Grecja, Norwegia, Francja, USA, Niemcy, Portugalia i na 10 miejscu Holandia. Największy wzrost zainteresowania natomiast odnotowała Turcja, tutaj 25% więcej rezerwacji, bardzo duży wzrost również w Albanii, 22% i na Islandii 11%. Średnia cena lotu długodystansowego, a więc no takiego powiedziałbym międzykontynentalnego, bądź takiego wiecie, parunastogodzinnego, to drodzy Państwo, z Warszawy wskazuje się 693 euro, a z Krakowa 524, czyli można powiedzieć, że z Krakowa troszeczkę taniej się lata. No niestety od nas z Olsztyna do Krakowa jest dalej. Natomiast, drodzy Państwo, z Berlina to jest 451 euro. Tylko no tu pamiętajmy, że jeszcze musimy dodać na dojazd do tegoż Berlina pewnie kolejne 50-100 euro, czyli wygląda to podobnie pewnie jak w Krakowie. Trochę może taniej. Także, drodzy Państwo, no czekamy na CPK, bo to wtedy nie będzie trzeba latać do Berlina na te dalekie połączenia. Natomiast serwis fru.pl donosi, że 41% podróżnych, których cena biletu podczas szukania, tak, tam parodniowego wzrosła, rezygnują z zakupu. Opcja zamrożenia ceny, ona już jest bardzo potrzebna. 75% ankietowanych wskazuje, że opcja blokowania ceny na kilka dni jest czymś, z czego albo już korzystali, albo chcą skorzystać. Teraz troszeczkę o języku w ramach tego, gdzie wyjeżdżać. Chcecie jechać tam, gdzie mówi się po angielsku? Co roku możecie skorzystać z English Proficiency Index, to ranking krajów, które pod względem posługiwania się językiem angielskim wskazuje tam, gdzie łatwo się po prostu dogadać. W edycji rankingu z 2023 roku przeanalizowano umiejętności językowe ponad 2 milionów osób ze 113 krajów świata. Bardzo wysoką biegłością charakteryzowały się Holandia, Singapur i Austria. Dalej znalazły się m.in. Dania, Norwegia, Szwecja, Belgia i Grecja. Polska znalazła się nieco niżej w kategorii wysoka biegłość, czyli nie bardzo wysoka. Blisko nas znalazły się Finlandia, Węgry czy Szwajcaria. Jeśli chodzi o tą bardzo niską biegłość, czyli gdzie nie jechać, jeżeli boicie się rozmawiać, znalazły się tam często kraje Bliskiego Wschodu oraz kraje afrykańskie. No to jest związane chociażby ze względu na rozpowszechnienie tam języków arabskich, ale również języka francuskiego. Natomiast są również inne kraje, chociażby Uzbekistan, Tadżykistan czy Palestyna. Jeśli chodzi o miasta, to Warszawa znalazła się na 16. miejscu, natomiast najłatwiej po angielsku będzie nam się dogadać w Amsterdamie, Wiedniu i Kopenhadze. Najsłabiej natomiast w Meksyku, Bangkoku czy Maskacie. Wskaźnik ten już od 10 lat pokazuje, jaki jest poziom i widać, że on generalnie rośnie. Natomiast wskazuje się w dalszym ciągu, że są państwa, gdzie angielski rzadko się przydaje, jak na przykład Francja, która w Europie była praktycznie najniżej, jedynie Ukraina wypadła słabiej i to niewiele. Kolejnym takim krajem już w Azji są Chiny. Również niewysoko jest Hiszpania czy Włochy, a więc no tutaj widzicie Francja, Hiszpania, Włochy, trzy bardzo duże, prężnie działające w turystyce państwa. No cóż, jak widać, renta turystyczna wystarcza, nie muszą mówić, skoro mają ładnie. Ciekawi mnie nieobecność w tym zestawieniu Szkotów, Irlandczyków czy Amerykanów, których również nie jest tak łatwo zrozumieć po angielsku i nie sądzę, żeby było łatwiej niż chociażby, nie wiem, Duńczyków czy Austriaków. Ale oczywiście tych krajów, rzecz jasna, indeks nie obejmował. Wspomniałem jakiś czas temu, że 80 tysięcy pracowników turystyki brakuje w Grecji. Z podobnym problemem mierzyć ma się również w tym sezonie Bułgaria, która nie chce podobno płacić swoim tyle, co chcą, tak to wychodzi, ponieważ no, w tym momencie pracownicy żądają wyższego o około 20% wynagrodzenia w stosunku do ubiegłego roku. Ja powiem szczerze, nie rozumiem, skąd to oburzenie, wszystko drożeje i jak rozumiem, tylko pracownik ma być na straconej pozycji. No ale posłuchajcie, jaki genialny pomysł mają Bułgarzy na to, co z tym zrobić. Rozwiązaniem ma być pozyskanie siły roboczej z krajów trzecich. No tu nie jest nic dziwnego, podobnie jak w tej sytuacji z Grecji. Natomiast minister tam ma podobno nalegać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, aby oddelegowało dodatkowy personel do urzędów konsularnych w krajach Azji Środkowej, jak Nepal, Indie, Bangladesz czy Kirgistan. Jak się okazuje, oni już są w Bułgarii, część z nich, natomiast duże są problemy natury formalnej. Także, drodzy Państwo, jak już myśleliście, że Wy popracujecie w Bułgarii, no to nie na Was czekają. Miesiąc temu, drodzy Państwo, był Dzień Dziecka i mamy podsumowanie, gdzie polskie rodziny chcą z dziećmi jeździć. Zdecydowanie najczęściej jest to Hiszpania, na drugim miejscu Grecja, a dalej Cypr, Włochy, Malta, a kolejne państwa to już daleko, daleko. Tradycyjnie rodziny z dziećmi oczywiście wybierają ten okres wakacyjny, czyli od czerwca do końca września i 3 na 10 takich podróży odbywa się właśnie do Hiszpanii, 18% do Grecji, a 17% na Cypr. Według Światowej Organizacji Turystycznej liczba turystów podróżujących międzynarodowo w pierwszym kwartale wzrosła o 20% rok do roku, osiągając 97% poziomu z roku 2019. Pierwszy kwartał tego roku to więcej o 1% w Europie w stosunku do okresu przed pandemią, natomiast pierwszy do tej liczby sprzed 2019 roku wrócił region Bliskiego Wschodu. Ameryki są w tym momencie na 99% tego wcześniejszego stanu. Najgorzej radzi sobie Azja z Oceanią, tu 82%, ale jak słyszycie, to są te duże makroregiony. W poszczególnych państwach wygląda to różnie, wygląda to inaczej, tak chociażby Katar wzrósł o 177% względem tego, co było przed pandemią. W Europie bardzo rozwinęła się chociażby chociażby Albania, tu 121%, Serbia 43%, czy Bułgaria 38%. Teraz statystyka, no nie wiem w sumie czy dobra, bo chyba świadczy poniekąd o naszym nieprzygotowaniu do podróży. Od kwietnia ubiegłego roku, czyli już mamy tutaj ponad rok, w punkcie paszportowym na lotnisku Chopina wydano ponad 16 tysięcy paszportów tymczasowych. Dokument można tam wyrobić zaledwie w ciągu 15-20 minut. Należy jednak pamiętać, że nie każdy może ten paszport wyrobić. Możliwe jest to w przypadku, gdy dokument został skradziony, zgubiony, uszkodzony albo stracił ważność po prostu, lub zapomnieliśmy go w drodze na lotnisko, czyli jak dla mnie to są praktycznie wszystkie przypadki. Przy złożeniu wniosku należy okazać ważny bilet lotniczy, no i pamiętajmy, że jest on ważny krócej, bo zamiast 10 lat tylko rok. Mało tego, możemy nawet, drodzy Państwo, odlatując z innego lotniska, tam sobie wyrobić. Także o tym też pamiętajcie, czasami być może w drodze na lotnisko w Krakowie zajechać warto na Chopina i sobie wyrobić. 16 tysięcy paszportów, no drodzy Państwo, to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Pomówię troszeczkę o problemach, jakie branża turystyczna bądź poszczególne miejsca napotykają. Jednym z coraz bardziej widocznych problemów są wszędobylscy naciągacze. Problem, z którym od dawna borykają się w zasadzie wszystkie większe miasta europejskie będące destynacjami na city breaki. Jest to również problem państw arabskich, a także no tutaj Turcji. Turcja dołącza, konkretnie Antalya wskazuje, że na starcie szczytu sezonu wakacyjnego staje u progu właśnie tego bardzo dużego problemu tych ulicznych naganiaczy. Wiadomo, że Turcy zawsze naciągali. To jest jednak naród w dużej części kupiecki, także jak najbardziej starają się, żebyśmy od nich coś kupili. Natomiast podobno ostatnio stają się coraz bardziej agresywni. Na porządku dziennym są sytuacje, kiedy no ci powiedzmy, że sprzedawcy siłą wkładają tak nam jakieś torebki, pudełka, układają jakieś kapelusze na głowę i od razu domagają się zapłaty. Trzeba stanowczo z nimi na krótko jechać, drodzy Państwo, że nie, absolutnie nie chcemy. Już oni atakują turystów w momencie, kiedy tylko wychodzą z autokaru, sprzedając oczywiście raczej podróbki, pamiątki bądź rzeczy, które są nam absolutnie niepotrzebne. Rozwiązaniem tych problemów w Antalii ma być zwiększenie liczby patroli policyjnych oraz interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy. Także, drodzy Państwo, przygotujcie się na to. To nie tylko tam. Jest naprawdę wiele miejsc, a już na jakichś imprezach większych to już jest na porządku dziennym. Kolejny problem, o którym chcę powiedzieć, to brak kompana do podróżowania, może tak powiem. Są, drodzy Państwo, na to sposoby. Jeżeli nie macie jakiejś paczki, z którą podróżujecie, ale chcecie robić to z kimś, właśnie na przykład się boicie, to warto wypróbować jeden z serwisów, które są no, mniej lub bardziej sprawdzone, mniej lub bardziej pewne oczywiście, w których możecie znaleźć ludzi, którzy są już doświadczonymi podróżnikami albo tak jak wy chcą podróżować. Znane są mi takie serwisy na pewno jak Olneo, z którego również korzystałem. Dla tych rowerowych świrów to na pewno Podróże Rowerowe to jest strona, w której prawdopodobnie znajdziecie ludzi, którzy zechcą pojechać na wycieczkę, którą nawet wy zaproponujecie albo może do kogoś się zechcecie dopisać. Ostatnio do cyfrowego świata wszedł nowy gracz i jest to aplikacja, strona, która nazywa się Raiza. R-A-Y-Z-Z-A. Tak to się nazywa, żeby nie, ktoś nie pisał Raiza tak ze śląskiego. I ta strona pozwala zarówno właśnie zrzeszać ludzi z podobnymi pomysłami, jak i pozwala promować biura podróży. Takie troszeczkę mniej mainstreamowe, takie wydaje mi się, jak patrzyłem na jakie tam są wycieczki, takie bardziej poza utartym szlakiem, takie dla podróżników. Kolejna kwestia problematyczna, co prawda no dla mnie ona absolutnie nie jest problemem, ale nie wiem, może dla kogoś trochę, na pewno o tym powiem. Jeśli podróżujecie bezgotówkowo, czyli z kartą, zegarkiem, telefonem i tak dalej, nie lubicie gotówki na wakacjach, to warto pamiętać o tym, gdzie to się uda, a gdzie nie. W audycji o Słowacji, zdaje się, z Ewą wspominaliśmy o tym, że w wielu miejscach w kraju były znaki cash only, było to bardzo dobrze widoczne. No, powody są różne. Oczywiście pierwszym jest niedostosowanie technologiczne po prostu, no, być może nie chcą płacić za to, żeby te sprzęty mieć, brak chęci do cyfryzacji. Innym oczywiście może być przeświadczenie o utracie wolności, no bo wiadomo, jak już wszyscy będą płacić kartami, telefonami i tak dalej, to może komuś przyjść do głowy, żeby tej gotówki zakazać, no bo jest reliktem, jest nieużywana. Oczywiście płatność tylko bezgotówkowa to dobre narzędzie również kontroli, tak, co podczas pandemii zostało pokazane chociażby w Kanadzie, gdzie ludziom, którzy byli w okolicy protestów, blokowano konta bankowe. Niedawno także jeden z banków klientowi wrzucił 2 miliony długu. No więc jakby dostęp do naszych kont jest oczywisty, także jeżeli wszystko jest widoczne, co kupujemy, gdzie kupujemy, no to już pomijam kwestie marketingowe, że można pod nas bardzo dobrą reklamę skończyć, kroić, tak, na podstawie tego, co kupujemy, ale można też nas w jakiś sposób blokować. Nie mówię, że ktoś tego chce, ale po co dawać komuś takie narzędzie? Także to na pewno jest też argument za gotówką. Nie zrozumcie mnie źle, ja uważam, że możliwość płacenia kartą, zegarkiem, telefonem to są super naprawdę możliwości, bo one ułatwiają, przyspieszają ten proces, ale to tylko wtedy, gdy jest to jako opcja, a nie przymus. Innym powodem może być niechęć do banków, która niechęć w sumie nie jest bezzasadna ze względu na kryzysy finansowe, które bywają poprzez instytucje bankowe zaczynane, no, po czym no, okazuje się, że kryzys już jest, natomiast banki są zbyt duże, by upaść, rządy im dopłacają, także bankier na swoim, a my mamy coraz droższe kredyty. Od korzystania z karty też są jakieś prowizje. Dlatego no, zdarza się, ja już też często widzę w Polsce również, że jeżeli płacimy gotówką, to jest rabat. Ten sprzedawca i tak traci część gotówki na prowizję banku, w związku z czym no, woli, żebyśmy to my na tym skorzystali, a oczywiście jest to też forma promocji. Myślę, że powodów na korzystanie z gotówki, na chęć korzystania z gotówki jest bardzo wiele, ale wracając do tematu, najpierw gdzie się gotówką praktycznie wcale nie płaci. Liderem regularnego korzystania z karty jest Dania, tu 99% dorosłych mieszkańców wskazało, tak? Nie wiem niestety, jak była definiowana ta regularność, tak? Czy to jest raz w tygodniu, czy raz w miesiącu co najmniej, czy to jest po prostu większość płatności. 98% osób wskazało w Niderlandach oraz w Szwecji. I to fakt, jak byłem w tych akurat krajach, tam z drugiej strony możemy zobaczyć nie cash only, tylko card only. Nie jest to jakoś specjalnie dziwne, no bo to, tam, drodzy Państwo, to są bardzo rozwinięte kraje, bardzo rozwinięte społeczeństwa i jak patrzymy w drugą stronę, no to właśnie to są te kraje nierozwinięte, kraje trzeciego świata, Afganistan, ale są tam też kraje typowo turystyczne, Tunezja, Egipt, tam co piąty mniej więcej regularnie używa karty, Albania 27%, Jordania tu co trzeci. To są natomiast dane Banku Światowego, a nie odpowiada na pytanie, gdzie gotówkę trzeba mieć, ale takie badania również są, jak się okazuje, w Maroko 74% wszystkich transakcji dokonywany jest przy użyciu gotówki. Do tego wyliczono, że zaledwie 0,2% obywateli tam korzysta z fizycznej karty bankomatowej. Twórcy badania z 2022 roku, brytyjska firma Payments Cards and Mobile, zauważyli też, że 84% Marokańczyków ma dostęp do internetu, dlatego te preferencje do płatności gotówką absolutnie nie zależą od utrudnionego dostępu do bankowości internetowej. Na trzech kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się inne afrykańskie państwa, Egipt, Kenia i Nigeria. W czołowej dziesiątce pojawił się tylko jeden europejski kraj, szóstą lokatę zajęła Bułgaria. Poza Bułgarią w Europie bardzo wysoko są również Rumunia, Grecja, Ukraina, Portugalia, Czechy, Węgry, wspomniana przeze mnie Słowacja, a na dziewiątym miejscu jest Polska. Także w tych państwach jak najbardziej gotówka jest potrzebna. No całe Bałkany zasadniczo, tak podróżując, widziałem, że również są gotówkowe. Mamy końcówkę czerwca, już się zaczynają wakacje. No i właśnie, co podczas tych wakacji? No i właśnie, co w tym sezonie urlopowym będzie się działo? Za oknem mamy ciepło, ale znamy już terminy ferii zimowych. W kolejnym roku rozpoczną się one 20 stycznia, a zakończą 2 marca. Nasze województwo będzie miało ferie od 27 stycznia do 9 lutego. Sam rok szkolny dosyć długi, od 2 września do 27 czerwca, także już planujcie sobie i wakacje, i ferie. Wyjazdy z dziećmi, choć ja jak zwykle być może mało pedagogicznie wspomnę wam, żebyście z dziećmi jeździli jak najczęściej, nie tylko w wakacje. Raczej nie all inclusive, bo to specjalnie nie uczy, natomiast generalnie wyjazd, gdzie jest jakieś zwiedzanie, gdzie jest poznawanie świata, prawdopodobnie nauczy dzieci, zwłaszcza małe, więcej niż nauczyłyby się w szkole. No i na pewno jest to lepsze otoczenie do nauki. Braki te szkolne zawsze przecież można nadrobić, a to otwarcie tak na świat później w życiu młodego człowieka i już później niekoniecznie młodego jest nie do przecenienia. Ja cały czas obserwuję moich studentów i ci, którzy gdzieś tam w rozmowie wychodzi, że podróżowali wcześniej i podróżują dalej, naprawdę mają i lepsze pomysły, często wiedzę, a przede wszystkim umiejętności miękkie, również kompetencje społeczne, także to taka rada na przyszłość. A jeśli chodzi o przyszłość branży hotelarskiej, co się, drodzy Państwo, zmienia? Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Kategoryzacji Hoteli, Hotel Stars Union, gdzie zrzeszonych jest 21 państw, w tym Polska, wprowadza nowe zasady oceny standardu obiektów. Zaczną one obowiązywać od przyszłego roku, a jednym z kryteriów oceny będzie, uwaga, uwaga, werble, zrównoważony rozwój. Hasło oczywiście bardzo piękne, szkoda, że przez wielu, głównie polityków, nie specjalnie dobrze rozumiane. Ładnie sobie wycierają nim buzie, natomiast rozumieją je zwykle opacznie. Oprócz tego w nowych wytycznych będą też odniesienia do tego, jak lepiej radzić sobie z brakami kadrowymi oraz będą wskazówki co do lepszego wykorzystania możliwości cyfrowych. cyfryzacyjnych. Zgodnie z nowymi wytycznymi w pełni zautomatyzowane meldowanie i wymeldowanie z pokoju będzie mogło zastąpić recepcję, a godziny jej obligatoryjnego otwarcia w związku z czym będą skrócone. Wskazuje się, że nawet obiekty czterogwiazdkowe mogą mieć alternatywę dla serwisu pokojowego, a to mogą być chociażby kioski samoobsługowe. Obiekty będą mogły otrzymywać dodatkowe punkty, jeśli będą mierzyć swój ślad węglowy według międzynarodowych standardów. Jak słyszę ślad węglowy, to od razu mi się karbonowy scyzoryk otwiera w kieszeni. W poprzednim wejściu, w którym było troszeczkę o problemach branży turystycznej, nie wspomniałem jednak o tym bardzo ważnym problemie w Polsce dotyczącym podróży. No wiadomo, jak problem, to CPK. W tej audycji, jak jeszcze nie zrobiło się tak głośno o lotnisku w Baranowie, dużo informacji starałem się wam przekazać. No i drodzy państwo, już w końcu wiemy troszeczkę więcej o CPK. Wiemy, że nie będzie zaorane, ale drodzy państwo, oczywiście pewnie troszeczkę więcej powiem po sezonie turystycznym, natomiast no póki co dosyć ostrożnie na pewno do tego będę podchodził, ponieważ no obecny rząd nie jest znany z prawdomówności, zresztą tak samo jak poprzedni, także no poczekamy i będziemy oczywiście trzymać za słowo, że to ma powstać. No może trafiły do nich obliczenia, może trafiły do nich pomysły na świecie, które albo już się udały, albo też są planowane. Jakiś czas temu przecież, no już spory czas temu, Istanbul wybudował wielkie lotnisko. Wydawało się, że za wielkie, że przeskalowane, a teraz wydaje się w sam raz. Podobne plany ma Lizbona, która 40 km od miasta w Alcochete chce do 2034 roku oddać też duże lotnisko. Tam mają trochę łatwiej, gdyż powstać ma to na terenie bazy wojskowej, a więc no te kwestie własnościowe już są w zasadzie załatwione. Podobne plany ma również Bukareszt. Ale, drodzy państwo, jak wolicie inne środki transportu niż samolot, to duża impreza w naszym kraju szykuje się w te wakacje, konkretnie od 2 do 5 sierpnia w Szczecinie na Łasztowni przy Wawach Chrobrego odbędzie się finał regat The Tall Ships Races, a więc będą tam statki żaglowe, olbrzymie jednostki, no mówi się, że będzie ich 65, jeśli jesteście żeglarzami bądź jesteście zainteresowani tym, to nie może was tam zabraknąć. Będzie chociażby Guayas, ekwadorski statek o długości prawie 79 metrów, będą też oczywiście polskie żaglowce, jak Dar Młodzieży czy Kapitan Głowacki, ale oprócz nich wiele atrakcji również dla dzieci, tak, animacje, muzyka, ulicami Szczecina przejdzie parada, gdzie będą załogi wszystkich jednostek, one będą prezentować swoje jakieś choreografie, muzykę, tak, będą opowiadać o tym, co się działo na wodzie, będą koncerty, warsztaty, strefy sportu, Wesołe Miasteczko i wiele innych. A przy okazji, no, zwiedzicie Szczecin, zjecie tradycyjnego pasztecika z barszczem, daleko to od nas, z Olsztyna, ale miasto ładne, to jest moja subiektywna opinia, więc miłośników żagli na pewno tam warto zaprosić. No i cóż, drodzy państwo, wątków oczywiście mógłbym podjąć zdecydowanie więcej, ale audycja Gdzie nogi poniosą, jak to powtarzam, nie jest z gumy. Natomiast, no, nie martwcie się, w przyszłym sezonie znów będę mówił wam o turystyce i rekreacji czy sporcie, znów będą newsy turystyczne. Już teraz wiecie, że inna godzina, inny dzień, niedziela o 15:00. Zapraszam oczywiście do słuchania audycji od września, no ale też niezmiennie zapraszam do słuchania naszego radia, zarówno w odbiornikach, jak i poprzez aplikację. Mamy też nową stronę internetową, na której dużo lepiej i łatwiej będziecie mogli znaleźć audycje czy podcasty. No i cóż, drodzy państwo, to koniec na ten sezon, drugi sezon audycji Gdzie nogi poniosą. Do usłyszenia we wrześniu.